zakręceni wokół sztuki.
Iwona Demska, dzień dobry, właściwie dobry wieczór. Witam też panią Marzenę Filipczak.
Dobry wieczór.
Autorkę licznych książek, kobietę w podróży nieustannej, chociaż pandemia w pewnym sensie pokrzyżowała pani plany, czego owocem jest książka Poczuj.pl, podróże po Polsce w poszukiwaniu wrażeń, ale zanim o tej książce, to o stylu życia, który pani prowadzi, czyli o tych podróżach, które świadomie, z wyboru, jak rozumiem, są podróżami samotnymi.
Samodzielnymi. Ja zawsze mówię, powtarzam od razu, nigdy nie samotnymi, bo samotność to jest coś ostatniego, czego mi w tych podróżach brakuje. Dlatego, że wokół jest bardzo dużo ludzi i kiedy ja jestem sama, zwłaszcza w jakichś takich krajach, gdzie kobieta w pojedynkę nie występuje, to oni są mnie po pierwsze bardzo ciekawi. Właściwie powinno być to po drugie, bo po pierwsze chcą mi pomóc. Jak to, skąd tu się wzięła taka sama? Co ona robi, kim ona jest, więc mnóstwo tych ludzi do mnie podchodzi. Zwykle są to kobiety i interesują się mną. Dzięki temu też ja się dowiaduję czegoś więcej o ich miejscu, o ich życiu. Właściwie nie oglądam, tylko uczestniczę. To może za dużo powiedziane, ale tak troszeczkę jednak głębiej w to wchodzę.
Skąd taki wybór takiego stylu życia, proszę powiedzieć? Dlaczego właśnie tak?
Tak naprawdę to się zaczęło trochę z przypadku, dlatego że jak ja wyjechałam w swoją pierwszą podróż, to już było lat temu 14 czy 15, zmieniałam wtedy pracę, zostawiłam swoje stare życie, gdzie po prostu ta praca właściwie całe życie i całe dnie mi zajmowała i wyjechałam na 6 miesięcy. Nikt z moich znajomych nie miał tyle czasu. Szukałam trochę po forach jakichś chętnych. Oczywiście chętnych było dużo, ale jak doszło co do czego, to nikt nie chciał jechać. Więc postanowiłam jechać sama i okazało się, że jest świetnie. I że to jest, powtarzam, że to jest zupełnie inna jakość podróży. Dlatego, że wokół mnie jest mnóstwo osób, kiedy ja jestem sama, im jest łatwiej do mnie podejść, zagadać, zapytać, zainteresować się, chcą się mną opiekować. A też jeżeli jestem sama, a nie z kimś, to nie tworzę takiej grupki zamkniętej, tylko jestem bardziej otwarta na to, co się dzieje dookoła. Trudno powiedzieć, że wchodzę jakoś głęboko w życie tych ludzi, ale jednak troszkę tak bardziej zaglądam.
Pomysł na życie jest bardzo ciekawy, ale też przy okazji trzeba zarabiać. Czy to jest też taka podróż połączona z jakimś dorywczym zarobkowaniem? Czy też pani wraca, oszczędza pieniądze? Może pani wykonywać taki zawód, który daje takie możliwości?
Ja zanim wyjechałam, pracowałam na etacie, byłam przez wiele lat dziennikarką i wtedy, kiedy wyjeżdżałam, myślałam, że jak wrócę, po prostu znajdę sobie inną pracę. Ale tak się ułożyło, że trochę już gazety zaczęły iść w odstawkę, równocześnie był kryzys. I tak myśląc, co by tu zrobić, nagle i właściwie znikąd napisałam książkę. Książka się wzięła poniekąd z bloga, ale to nie był taki blog w dzisiejszym rozumieniu. To była właściwie taka przestrzeń zamknięta. Nigdy nie miała dostępu z zewnątrz dla bliskich znajomych, gdzie pisałam, co się dzieje, bo już ludzie mieli dość dopytywania jeden drugiego, czy dostałeś maila od Marzeny i co u niej słychać. Jakoś tak się stało, że ta książka po prostu sprzedała się bardzo dobrze. Ona się nazywała Jadę sobie Azja. Przewodnik dla podróżujących kobiet. Nie wiem dlaczego. Być może dlatego, że trafiła w swój czas. A może dlatego właśnie, że była autentyczna, bo wpisałam to, co się działo dookoła. Wtedy jeszcze jednak nie było dużo podróżujących kobiet w pojedynkę i one też zobaczyły, że można. Że to nie jest takie straszne. Ja zawsze powtarzam, że jeżeli zachowujemy się rozsądnie, nie jeździmy w miejscach, gdzie toczą się konflikty zbrojne, to podróż samodzielna nie jest bardziej niebezpieczna niż codzienne życie.
Pani Marzeno, czy kobiety na świecie są bardzo różne? Czy niezależnie od szerokości geograficznej więcej nas łączy, czy więcej nas dzieli?
Nie wiem, naprawdę nie wiem, chociaż byłam w wielu miejscach świata. Wydaje mi się, że to, co nas łączy i to, co właśnie ludzi dziwi, jak opowiadam, czasami mówię, jak żyją na przykład gdzieś kobiety na świecie i tutaj na miejscu słyszę, ojejku, jakie to straszne, jakim jest trudno. Na przykład Irankom zakładać chusty, chodzić w hijabach, nie wychodzić samodzielnie z domu. Właściwie zawsze są pod opieką mężczyzny. A kiedy one słyszą, jak my żyjemy tutaj, bo też są tego bardzo ciekawe, to mówią o rany, jak wy macie trudno, bo dla wielu tych kobiet jest niepojęte, że ja muszę się sama o siebie zatroszczyć, że ja muszę chodzić do pracy, na siebie zarabiać, że nie ma kogoś, na kim zawsze można się oprzeć. Więc to jest ciekawe, takie spostrzeżenia. Natomiast wydaje mi się, że w jakimś, tak, w takim sensie, nie wiem, czy najwyższe to dobre słowo, są takie same, bo wszystkim zależy na tym samym, żeby jakoś dobrze i szczęśliwie żyć, żeby była rodzina, żeby dzieci miały dobrze albo lepiej. To niezależnie od szerokości geograficznej. Chociaż tam czasami może się wydawać dziwne wychowanie te dzieci, że one gdzieś tam sobie biegają samopas, że jest ich dużo, ale mamy zawsze się o nie troszczą.
Czy postrzeganie kobiety podróżującej samotnie też się jakoś zmieniło? Bo kiedyś no, patrzyło się właśnie na takie samotniczki trochę ze zdziwieniem, trochę z pewną obawą, może nawet z podziwem, że wyruszają, nie bojąc się różnych przeciwności losu, czy krótko mówiąc napadu, gwałtu, takich sytuacji. Które jednak zdarzają się.
Nie samotnie, tylko w pojedynkę.
W pojedynkę, samodzielnie będę się trzymać tego określenia.
Tak, naprawdę to zależy od miejsca, po którym podróżujemy. Bo na przykład w Azji Południowo-Wschodniej, która jest uważana za takie podróżnicze przedszkole i moim zdaniem jest dużo łatwiejsza do podróżowania niż Europa była przed pandemią, to nie, to takich dziewczyn z plecakiem jest całe mnóstwo i to już nie budzi żadnego zdziwienia. Natomiast ja po wielu latach od takiej bardzo nieprzyjemnej przygody wróciłam do Afryki, bo byłam w Afryce w roku 99 po raz pierwszy. Znalazłam niedawno bilet. Wtedy byłam z koleżanką i miałyśmy taki głupi pomysł, żeby wejść na Mount Kenya same, czyli drugą co do wysokości górę Afryki. Nie słuchałyśmy ludzi, którzy nam mówią, żeby nie wychodzić z dworca, dopóki się nie rozjaśni w Nairobi. Wyszłyśmy, zostałyśmy napadnięte i nie był to napad kieszonkowy, tylko taki po prostu podeszło kilku panów z nożami, przystawiło te noże, zabrało wszystko. Więc ja potem miałam dosyć długo też traumę. To, że w ogóle ja wyjechałam na te 6 miesięcy do Azji, to dzisiaj traktuję w kategorii cudu. Do Afryki bałam się wracać bardzo długo. Wróciłam w 2015 czy 16 bodaj i też pojechałam sama, pojechałam do Malawi. To jest taki bardzo przyjazny kraj. Wiele osób mi o tym mówiło. Równocześnie bardzo niewielu turystów tam jeździ. Taka czarna Afryka, nie kraje na północy arabskie. Ta czarna jest dosyć inna w podróżowaniu, bo podróże nie są tam tak popularne. Nie ma tylu hosteli, nie ma tylu agencji, jest trudniej o transport. Jest bardzo dużo takich droższej infrastruktury, natomiast nie ma tej średniej, więc ja jechałam z namiotem, bo można się z tym namiocikiem gdzieś tam rozbić. Oczywiście nie na dziko, ale gdzieś właśnie w parkach narodowych, w lodżach, przy hotelach. I to już budziło bardzo duże zdumienie.
Na okładce najnowszej książki Poczuj.pl czytam, że jest pani specjalistką od azjatyckich bezdroży. Czy Azja to pani ulubiony kontynent?
Jeden z wielu już w tej chwili tak naprawdę. To, że jestem specjalistką wynika z tego, że byłam tam wiele razy. Znaczy nie wiem, czy jestem specjalistką, może za dużo powiedziane. Od bezdroży to już bardziej. Byłam w Azji wiele razy, pierwsze te pół roku, ta podróż, o której wspominałam. Potem jeszcze kilka razy wracałam na takie wyjazdy miesięczne, półtora miesięczne. Ja już teraz na dłuższe nie jeżdżę. Natomiast bardzo też lubię północ, Skandynawię. Bardzo lubię tam wędrować, to jest zupełnie inna jakość. Ja się tam czuję po prostu komfortowo i bezpiecznie. Bo jest to przyjęte, że ludzie chodzą na takich długich dystansach, naprawdę kilku, kilkunastodniowych, że rozbijają się na dziko, że się pije wodę z potoku, nikogo to nie dziwi. Lubię też Afrykę, odkąd wróciłam do Afryki, więc no tak. Teraz już wszystko lubię.
I odczarowała pani
traumę.
Teraz
lubię przede wszystkim Polskę, no bo ciężko jest poza tą Polskę wyjechać.
No więc właśnie, zatrzymajmy się w takim razie na naszym kraju i na pani najnowszej książce Poczuj.pl, Podróże po Polsce w poszukiwaniu wrażeń. To była książka, która nie była planowana i w pewnym sensie wymusiła ją pandemia, tak jak wymusiła to, że musiała się pani jednak skupić na podróżach w obrębie własnego kraju.
Tak jak wymusiła w ogóle zmianę całego naszego życia, nie tylko mnie, nie tylko ja improwizowałam, tylko myślę, że pół świata improwizowało. Jej historia rzeczywiście zaczyna się dosyć banalnie, bo ja miałam napisać inną książkę. Jakieś 3/4 materiału mam już do niej zebrane. Natomiast ta część, której mi brakowało, okazało się, że jest niemożliwa, bo nie można wyjechać. No, to, że się świat zatrzymał, myślę, że zajęcia wielu z nas się zatrzymały i życie się zatrzymało. Wiedziałam, że coś chcę zrobić, żeby nie zwariować. I wiedziałam też, że będzie to na pewno albo Polska, albo jakaś bliska okolica, ale nie miałam pomysłu, jak to napisać, bo widziałam też, co się w Polsce dzieje. Ja w ogóle nie miałam ochoty podróżować. Widząc te tłumy, widząc, nie wiem, że się stoi w kolejce, żeby wejść na jakąkolwiek górę, raczej siedziałam w domu, albo jeżeli już wyjeżdżałam, to na jakieś odludzia. I tak jak już zaczął mi się ten pomysł gdzieś jeszcze nie krystalizować, ale miałam taki pomysł, że wiedziałam, że nie chcę pisać o miejscach. I tak się wydarzyło, że pod koniec wakacji ubiegłego roku planowaliśmy ze znajomymi pojechać na Łotwę na kajaki. Ja od lat pływam kajakami. Natomiast w ostatniej chwili ta Łotwa została zamknięta i tak bardzo chcieliśmy gdzieś już wyjechać. Ja szukałam tak na szybko jakiejś rzeki. Nie pamiętam, jakim cudem i jakim przypadkiem wpadłam na trop Bugu na odcinku granicznym. Bóg na odcinku 400 km jest granicą między Polską i najpierw Ukrainą, a potem Białorusią. I jest to też granica Unii Europejskiej. I okazało się, że to było w ogóle jakieś świetne przeżycie, bo żeby tam płynąć, trzeba najpierw zgłosić się do Straży Granicznej. Potem każde wejście i zejście z wody trzeba tej straży meldować, ponieważ nie ma tam infrastruktury żadnej, to płynie się ze wszystkim, z namiotami, z jedzeniem, biwakuje się na brzegach. I nie ma tam też w najbliższym sąsiedztwie siedzib żadnych ludzkich, więc to jest naprawdę taka dzikość. Takie coś, jak się wspomina stare jakieś biwaki w lesie. I ja wtedy zrozumiałam, właściwie no właśnie coś takiego mi kliknęło w głowie, że chcę pisać nie o miejscach, tylko o wrażeniach, o przeżyciach, o tym, czego można dotknąć, posmakować, bo właśnie tego mi najbardziej brakuje z dalekich podróży. Mi nie brakuje oglądania miejsc, bo to sobie można zobaczyć na obrazku, w telewizji, nie wiem, no gdzieś na jakimś pokazie. Natomiast właśnie tego czegoś, że czuje człowiek, że żyje, że coś przeżywa i to jest jedna rzecz, a druga jest taka, że pan, który nam wypożyczał kajaki, bardzo dużo o tej rzece wiedział. I to, co on opowiadał, to ja wiedziałam też, że chcę napisać o wrażeniach, ale nie ze swojej tylko perspektywy, tylko z perspektywy ludzi, którzy takie możliwości tworzą, żebyśmy mogli właśnie tego czegoś dotknąć.
No właśnie, ten pomysł polega też na tym, że uczciwie pani pisze we wstępie, iż nie możemy za bardzo konkurować z krajami, których natura, nie wiem, wszechświat obdarzył no ciekawszą scenografią, tak bym to ujęła delikatnie, lepszą pogodą. Natomiast czytając pani książkę, można mieć wrażenie, że my naprawdę mamy dużo do zaproponowania. Też dużo mamy geograficznie.
Ale oczywiście, tylko to jest po prostu coś innego, bo wiele osób mnie teraz pyta, czy Polska zastąpi świat. No nie zastąpi, bo po prostu jest inna. Nie ma w Polsce żyraf, nie można zobaczyć zorzy polarnej, nie ma przepływu oceanu, nie ma gwarantowanego ciepłego lata. Natomiast mamy inne jakieś świetne rzeczy. Na przykład właśnie aktywności na wodzie. Kajaki. Rzeki są cudowne. Dużo jezior, to, że można pływać tratwami po Biebrzy, to, że są takie niewielkie barki mieszkalne, nie trzeba mieć patentu i można sobie na przykład na kanale Augustowskim płynąć przez tydzień. W tej chwili granica z Białorusią jest zamknięta, ale przed pandemią była otwarta granica na kanale Augustowskim, więc można było tą barką popłynąć aż do Grodna. Przed Grodno kawałek, ale potem jeszcze do Grodna pojechać. Więc takie rzeczy. I jak zaczęłam już drążyć, szukać, pytać, wysyłać mnóstwo maili, to się okazało, że jest ich dużo. Ja lubię aktywnie spędzać czas. Rowery, wędrówki, kajaki właśnie. Więc najchętniej to bym napisała tylko o tym. Ale wiem, że są ludzie, którzy lubią po prostu relaks. I zaczęłam też drążyć w tej tematyce. I też się okazało, że można tam coś przeżyć zupełnie innego. Na przykład zamieszkać w klasztorze. Albo w polach lawendy. Mnóstwo takich, nie wiem, czy obserwować gwiazdy. Ja się wychowałam na wsi i dla mnie jest normalne, że kiedyś po prostu jak się wychodziło wieczorem czy w nocy, to te gwiazdy było. A dzisiaj się dowiaduję, że połowa Polaków nie widzi Drogi Mlecznej, bo mamy takie zanieczyszczenie światłem. Ale są miejsca w Polsce, gdzie te gwiazdy widać.
No tak, ale nie wszyscy lubią się relaksować. Niektórzy potrzebują dużej dawki adrenaliny i też takie miejsca w Polsce znajdziemy i o takich pani pisze.
Tak, to właśnie ja jestem taka, która potrzebuje adrenaliny. Nie wiem w ogóle, o czym opowiadać i czy o wszystkim.
Oj, chyba nie mamy czasu, niestety, pani Marzena.
Właśnie wędrówka wzdłuż Bałtyku, jakaś wyciszająca, aczkolwiek chyba nie w sezonie i wszyscy mi powtarzają, jeżeli nad Bałtyk, to nie w sezonie. Ja sama bardzo lubię jeździć, ale marzec, kwiecień i potem wrzesień, październik. Można pojechać rowerem dookoła Polski, ale ja też szukając tych aktywności przyjęłam taką zasadę, że to ma być coś, co może zrobić amator, że nie trzeba wcześniej umieć czegoś robić. Czyli na przykład jest bardzo dużo rajdów konnych i bardzo dużo tras konnych, jak się dowiedziałam, ale nikt, kto jest amatorem, nie wsiądzie na konia i nie pojedzie nim 3 dni czy tydzień. Więc to wszystko, co opisuję, to jest dla ludzi, którzy wcześniej takich aktywności nie robili i mogą od razu, nie wiem, założyć narty biegowe i biegać, czy chodzić na rakietach śnieżnych, czy nawet latać bojerami, bo jak się dowiedziałam, to dla mnie takie było chyba jedno z największych odkryć, że bojerami się lata. Bo kiedy człowiek jest bardzo nisko nad lodem i ten bojer się rozpędzi, to jemu się wydaje, że leci. I też wystarczy instruktor na chwilę i może każdy amator taką przygodę poczuć właściwie, poczuć wiatr na twarzy, bo niby włosach, bo wtedy w czapce się lata.
No tak, a kto nie lubi jeździć konno, może wsiąść do czołgu i na przykład pojeździć sobie
tak.
czołgiem. Pisze pani o turystyce militarnej. Mnie szczególnie zainteresowały i ujęły drezyny. To bym się pisała na taką podróż.
O rany, no właśnie drezyny, to chciałam powiedzieć, że ja teraz nawet też o drezynach piszę i sama teraz jechałam drezyną. W ogóle super historia. Jarocińska kolej drezynowa. Jest tam pan Jarosław, który buduje te drezyny sam, bo większość drezyn to jest jednak kupionych, te, które na kolejach w Polsce kursują, ale on je buduje sam i są po prostu cudowne. Ma nawet jedną taką jak drezynę pana samochodzika, że można jeździć i po torach, i po drodze, jak się przestawi wajchę. I rzeczywiście to było niezwykłe, bo jak jechaliśmy w takiej starej, nieużywanej linii kolejowej, nie spodziewałam się, że to będzie aż takie świetne. Powiem tak, bo się po prostu człowiek siedzi, ale jednak się rusza, bo kręci tymi pedałami. Ponieważ to jest nieużywana linia, to wokół jest pustka, a przez taki piękny naprawdę las jak jakiś czarodziejski. I to jest też niezwykłe, bo zainteresowanie drezynami jest coraz większe. I ci pasjonaci właściwie dają kolei drugie życie. Bo oni te tory odkopują, odgruzowują, utrzymują, żeby można było przejechać. Nie jest sztuką kupić drezynę, ale sztuką jest właśnie mieć czynne tory, nierozkradzione, bo wielu złomiarzy to rozkradło.
Tak mogłybyśmy godzinami, pani Marzeno, rozmawiać, bo coraz więcej rzeczy przychodzi mi na myśl, o których warto opowiedzieć, ale po to jest książka, żeby ją czytać i posmakować tego wszystkiego, czego pani doświadczyła, tak? Bo każda aktywność, która jest tutaj opisana, jest przez panią sprawdzona.
No sprawdzona niestety w taki sposób, że opowiadają o tym ludzie, którzy te aktywności tworzą. Ja nie byłam w stanie sprawdzić wszystkich, dlatego że pisałam to w czasie, kiedy Polska była zamknięta. A też postanowiłam oddać głos tym ludziom, bo oni po prostu wiedzą o tym więcej niż ja. Właściwie oni tą książkę zrobili. To są tacy pozytywni wariaci. Naprawdę, bardzo, bardzo różni i oni naprawdę bardzo dużo robią, żebyśmy my mogli właśnie czegoś doświadczyć. Na przykład w Lubuskim jest pani Grażyna Wyczałkowska, która właściwie jest matką szlaków do Nordic Walkingu. Mi się to wydawało, że tam Nordic Walking w ogóle to
nuda,
nudne.
Prawda?
A okazuje się, że Lubuskie jest polskim królestwem. I ona opowiadała o tym tak, jakby to był jakiś w ogóle film przygodowy, jak ja tego słuchałam. Więc jeżeli ktoś ma pasję i ktoś czymś się interesuje, to nawet, nie wiem, myślę, że nawet z jakiegoś kamyczka potrafi zrobić coś niezwykłego. Niezwykły jest pan Eryk Popkiewicz z Trójmiasta, który jest miłośnikiem bursztynu i znawcą bursztynu. To, co on opowiada, jaki bursztyn i w jaki sposób można znaleźć. I ja się w ogóle dziwię, że w Polsce taka, nie wiem, czy turystyka to jest dobre słowo, ale w ogóle takie aktywne wokół bursztynu są tak niewykorzystane. Jeżeli mówię na świecie Polska, to wiele osób, no oczywiście natychmiast mówi Lewandowski, Auschwitz, ale bursztyn też pada.
No to my tutaj mieszkańcy Pomorza też zachęcamy do tego, żeby się tym bursztynem zainteresować. Bardzo dziękuję. Marzena Filipczak, autorka książki Poczuj.pl. Podróże po Polsce w poszukiwaniu wrażeń. To najnowsza książka pani Marzeny. No i cóż, lato sprzyja, żeby szukać wrażeń, żeby eksplorować, ale to jest książka całoroczna. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Julia Baranowska program zrealizowała. Iwona Dębska, w takim razie życzę wielu wrażeń i naprawdę nasz kraj ma, jak słyszeliśmy, bardzo dużo do zaoferowania. Dobrej nocy życzę, zapraszam za tydzień.
Zakręceni wokół sztuki.